najgłębszy projekt, jeżeli chodzi o nauczanie, który może trwać może cały rok. Ma on jedną wspólną nazwę, ta wspólna nazwa brzmi Kluczowe Prawdy. Więc chcę systematycznie jakby przypomnieć kluczowe prawdy, w które wierzymy i na których opieramy swoje życie. Dlaczego to robimy? A więc zaraz wyjaśnię. Najpierw zwróćmy na wzorzec biblijny, jak Kościół był budowany. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 i 43 wiersz mówi tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A w 41 wierszu jest napisane o tym, że ci, którzy zostali ochrzczeni, przyłączyli się do Kościoła i że oni trwali w nauce apostolskiej. Co to oznacza? To oznacza, że apostołowie, ludzi, którzy zostali ochrzczeni, nauczali Bożego Słowa. I oczywiście tutaj jest napisane, że oni trwali w Bożym Słowie. Czy ja mogę poprosić o zapalenie światła? Czy ktoś mi zapali światło? Ja się lepiej czuję jak światło. O, już jest. No, już jest w porządku. Tak. A więc apostołowie nauczali Bożego Słowa. Oczywiście ci ludzie trwali w Słowie. To jest bardzo ważne. To słowo trwać oznacza, że oni uchwycili się Słowa, że trzymali się Słowem i w swoim życiu Słowem się kierowali. Ale żeby mogli to robić, to musieli być najpierw tego Słowa nauczani. I teraz zwróćcie uwagę, że ja wierzę, że ta kolejność, która tutaj jest wymieniona, ma znaczenie. Bo najpierw jest napisane, że oni trwali w nauce apostolskiej i później i we wspólnocie. Czyli wspólnota powstała na fundamencie nauczania. Oznacza to, że Kościół jest wspólnotą wyznawanych prawd, wyznawanych wspólnych wartości, wyznawanych zasad i wyznawanych celów. To była wspólnota wyznawanej prawdy, wyznawanych wartości, których się nauczyli z Bożego Słowa, wyznawanych zasad, że wszyscy żyli w oparciu o te same zasady i mieli wspólny cel. I my widzimy, że jest to fundament do silnego Kościoła. Dzieje apostolskie przedstawiają nam bardzo silny Kościół i ten Kościół to nie stał się tak po prostu, że on się jakoś stał sam siebie, ale dlatego, że on był budowany zgodnie z Bożym projektem, z projektem Jezusa. I u fundamentu tego Kościoła jest Słowo. Jest Słowo. Więc to, co my nazywamy, to, co ja nazwałem kluczowe prawdy, zrobiłem to z myślą o ludzi, którzy przyjmują chrzest i przyłączają się do Kościoła. Jednak, i ja miałem rozpocząć ludzi, którzy przyjęli chrzest w tym roku, miałem rozpocząć z nimi spotkania, żeby ich nauczać, jednak w pewnym momencie jakoś wierzę, że jest to Duch Święty, odczułem, że jest ważne, żeby pewne prawdy przypomnieć w Kościele. Dlatego, że my potrzebujemy, myślę, uporządkować pewne rzeczy. Mam takie wrażenie, że trochę mamy miks w zrozumieniu. Że pewne rzeczy się mieszają, a więc potrzebujemy pewne rzeczy uporządkować. Klasyczny przykład, z jakim się spotykam. To jest to, kiedy ktoś mówi na temat łaski, to możemy rozumieć, że w związku z tym, że mówimy na temat łaski, to poprzez nauczanie na temat łaski przyzwalamy na grzech. Że łaska oznacza to, że można grzeszyć. Wiemy, że to nie jest prawda. Z drugiej strony, kiedy ktoś mówi na temat świętości, to powstaje pojęcie, że zaczynamy głosić zbawienie z uczynków. I to też nie jest prawda. A więc potrzebujemy znaleźć, potrzebujemy uporządkować, jakby zobaczyć w całości, jak to dzieje, jak to się dzieje, jak to współdziała. Innym wymiarem jest to, że poprzez jakby nauczanie tych prawd, celem tego jest to, żeby umocnić nasz fundament dla dalszego rozwoju i budowania Kościoła. A więc to, co dzisiaj, o czym ja dzisiaj chcę mówić, może to wam się wydawać takie podstawowe, ale musimy przez to przejść. Chociaż wydaje mi się, że to jest podstawowe, nie oznacza, że to nie jest ważne. Apostoł Paweł pewnego momentu w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale powiedział tak: przypominam wam, bracia, Ewangelię, w którą uwierzyliśmy i którą wam głosiłem. I widzicie, on to zrobił w odniesieniu do tego, że w Koryncie pojawiły się różne zrozumienia, niewłaściwe zrozumienia na temat zmartwychwstania. I zanim on zaczął nauczać na temat samego zmartwychwstania, to powrócił jakby szybciutko do podstaw i mówi: przypominam wam Ewangelię, ponieważ nasze zrozumienie i wiara w zmartwychwstanie, ona opiera się na tym, jak rozumiemy Ewangelię, jaką Ewangelię przyjęliśmy. A więc uchwycenie tych kluczowych prawd ma znaczenie i ma wpływ na to, jak my rozumiemy i jak podchodzimy do innych rzeczy. I to jest bardzo ważne. A więc to, co dzisiaj chciałbym zrobić, to chciałbym jakby w ramach takiego wprowadzenia powiedzieć o podstawowych faktach, na których opiera się nasze zbawienie. I to są te rzeczy, których uczymy ludzi, kiedy ich przyprowadzamy do chrztu. A więc powiem tylko o tych prawdach, wspominając, nie będę ich rozwijał. Myślę jednak, że jest ważne, żebyśmy to usłyszeli i jakby mieli wspólną płaszczyznę. Pierwsza rzecz. Bóg jest miłością i jest dobry. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. Bóg jest miłością i jest dobry. I kiedy o tym mówimy, to mówimy o tym w tym celu, żeby pokazać, że Bóg zgodnie ze swoją naturą pragnie dobra dla całego swojego stworzenia. I że pragnie dobra dla człowieka. My o Bogu możemy mówić wiele rzeczy, prawda? Bo natura Boga, która jest przedstawiona w Biblii, mówi o wiele aspektach jego osoby. Jednak to, co podkreślamy w tej drodze do zbawienia, jest takie. Bóg jest dobry i jest miłością. W liście Jakuba mamy napisane coś takiego. Pierwszy rozdział, 16 i 17 wiersz. Nie błądźcie umiłowania bracia moi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. A więc Jakub tutaj mówi o czymś, albo jakby napomina nas, żebyśmy nie mieli złego sposobu myślenia, żebyśmy nie błądzili w swoim myśleniu. Na czym polega to błądzenie w myśleniu? Jakub mówi tak, nie błądźcie, od Boga pochodzi wszelki datek dobry. Czyli od Boga pochodzi to, co jest dobre. A więc jeżeli ja myślę w swoim życiu, że coś złego pochodzi od Boga, no to błądzę. To jest zbłądzenie. Bóg jest dobry i jest pełen miłości. I to jest główna prawda. I to jest Jego nastawienie do stworzenia, to jest Jego nastawienie do każdego człowieka. Bóg chce zbawić świat, a nie potępić, dlatego posłał Syna Jezusa Chrystusa. To jest taka bardzo ważne stwierdzenie. Druga rzecz bardzo istotna jest to, że grzech jest źródłem problemu. A więc jeżeli Bóg jest dobry i chce dobrze dla swojego stworzenia, to dlaczego jest tyle zła? Skąd to się bierze? To nie pochodzi od Boga. Prawda? Wiemy już o tym. Bóg jest dobry i jest miłością. Więc skąd się bierze zło? Grzech jest źródłem problemu. To jest grzech źródłem problemu. Wiemy, nie ma na to czasu, żeby robić teraz studium, jak doszło do grzechu. Zakładam, że wszyscy po prostu wiemy. Ogród Eden, tam powstał pierwszy grzech, a w zasadzie można powiedzieć, że pierwszy grzech powstał w niebie. Kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu. I on ten zbuntowany został strącony i powiedzmy sobie w taki uproszczony sposób, on wszczepił tą naturę grzechu w ludzkość. Każdy człowiek jest grzesznikiem, niezależnie od rodzaju życia, jakie prowadzi. A więc są grzesznicy, którzy żyją moralnie i są grzesznicy, którzy żyją niemoralnie według naszej oceny. Dlatego, że grzech to nie tyle czyn, co natura, którą przejęliśmy od Adama. Grzech to jest natura, która jest w nas. Grzech, głównym jakby tragedią grzechu jest to, że grzech oddziela od Boga. A więc jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego ja przeżywam zło? Dlaczego jest tyle zamieszania w moim życiu? Niekiedy ludzie mówią, no jeżeli ty mówisz, że Bóg jest dobry. A więc sytuacja jest taka. Ja często używam takiego przykładu. Kwiat, żeby mógł wzrastać, potrzebuje promieni słonecznych. Ale jeżeli na ten kwiat nałożymy jakiś klosz, to on zwiędnie. Ale to nie oznacza, że nie ma słońca. Prawda? To oznacza, że jest coś, co go od tego światła oddziela, co go oddziela od słońca. I tym czymś w życiu człowieka jest grzech. Grzech oddziela człowieka od Boga. Grzech powoduje, że każdy człowiek jest w stanie potępienia. Bardzo ważna prawda. Nie ma lepszych i gorszych. Każdy człowiek jest w stanie potępienia. To grzech jest źródłem wszelkiego zła. Albo inaczej można powiedzieć, diabeł poprzez grzech wniósł zło. I te wszystkie rzeczy, z którymi mamy, tak? Ktoś, ja wiem, że to brzmi bardzo w uproszczony sposób. Ale myślę, że niektóre rzeczy w prosty sposób powiedziane mogą nam dać pewne światło. Ktoś mówi, jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego są wojny? No Bóg powiedział, nie morduj. Tak? Bóg powiedział, nie morduj. A więc wystarczy, powiedzmy sobie, żeby ludzie kierowali się Bożym Słowem, nie byłoby zabójstw. Dobrze mówię? Myślę, że to jest prawda. Wystarczy, że ludzie by kierowali się Bożym Słowem, nie byłoby zabójstw. Wystarczy, że ludzie kierowaliby się Bożym Słowem, nie byłoby zdrad w małżeństwach. A więc grzech przynosi zniszczenie. Grzech jest źródłem zła. I to jest problem. Trzecia prawda, trzeci fakt. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. A więc powiedzieliśmy sobie, Bóg jest dobry, pełen miłości, grzech jest źródłem problemu, Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. Wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, który narodził się jako człowiek, będąc poczęty z Ducha Świętego. Zgadzamy się z tym wyznaniem wiary, tak? Jezus to Boży Syn, który był w Bożej postaci, tak nam mówi Słowo Boże, który urodził się jako człowiek, ale został poczęty z Ducha Świętego. W łonie Marii został poczęty z Ducha Świętego. A więc to nie jest tak, że my nie wierzymy w Marię. Wierzymy, że Maria była matką Syna Bożego. Nie widzimy tylko w Biblii miejsca dla jej funkcji odkupieńczej, że jest orędownikiem i że jest obiektem czci. Ale wierzymy, że wypełniła wielką rolę w Bożym planie zbawienia i w Bożym planie odkupienia. W niej został poczęty Jezus z Ducha Świętego. To jest bardzo ważna prawda. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliśmy sobie, że grzech jest dziedziczony od Adama. A więc mówiąc inaczej, jeżeli byśmy cofnęli się, mogli zrobić taką genealogię do tyłu, to Abel i Kain odziedziczyli grzech po Adamie i Ewie, po swoich rodzicach. I później, kiedy tak się rozwijało, każde następne pokolenie odziedziczyło tą naturę grzechu. To brzmi zdumiewająco, ale to jest właśnie ta prawda. Wystarczy, że ktoś się narodzi i jest grzesznikiem. Nie musi nic robić. Bo on to odziedziczył. On to odziedziczył. A więc gdyby Jezus narodził się na normalnej drodze, powiedzmy sobie, Józef byłby rzeczywiście jego ojcem, on automatycznie by odziedziczył naturę grzechu. Dlatego został poczęty z Ducha Świętego, bo będąc poczęty z Ducha Świętego, od Marii przejął ludzkie ciało, ale po Józefie nie przejął tej natury grzechu. Urodził się jako niewinny, urodził się jak bez grzechu. On żył bezgrzesznym życiem. To jest jedyny człowiek, który na ziemi żył bezgrzesznym życiem. I to nie oznacza, że on w swoim życiu nie miał pokus, bo Ewangelia nam pokazuje, że on był kuszony. List do Hebrajczyków mówi, że był doświadczony we wszystkim, jak my, z wyjątkiem grzechu, ale to znaczy, że był kuszony. Pokusa nie jest grzechem. On był pokuszony, ale on nie uległ pokusie. Żył zwycięskim życiem, żył życiem bez grzechu. To jest bardzo ważna prawda, dlatego, że w związku z tym, że był bezgrzeszny i żył życiem bez grzechu, mógł reprezentować jako zastępcza ofiara za grzechy każdego człowieka. Bo gdyby, posłuchajcie, Jezus miał jakikolwiek grzech, to jego ofiara nie miałaby mocy, bo on już by nie umierał z powodu naszych grzechów, tylko by umarł z powodu swojego grzechu. To jest bardzo ważne. A więc nie miał grzechu, dlatego mógł reprezentować ludzkość. Mógł reprezentować ludzkość właśnie dlatego, że jakby człowiekiem się stał, bo gdyby przyszedł jako anioł, powiedzmy sobie, w tej Bożej postaci Syna Bożego, on by nie miał tej kwestii utożsamienia z rodzajem ludzkim i nie byłby reprezentantem ludzkości. Wspaniały Boży plan, posłuchajcie, nie mogę, żeby się nie zatrzymać i nie powiedzieć chwała Bogu czy aleluja. Naprawdę wspaniały Boży plan odkupienia. Tak, wyjście z sytuacji, w której wygląda nie byłoby wyjścia. Bóg, jest napisane, że przed założeniem świata był już przygotowany baranek jako odkupienie za nasze grzechy. I to mi pokazuje właśnie te serce Boga i dobroć Boga. Jeszcze świat nie powstał. Bóg w swojej wszechwiedzy, nie jestem w stanie to zrozumieć. On przewidział, że będzie grzech. On przewidział, że znajdziemy się w trudnościach i w problemach. I zanim te problemy przyszły, on już miał przygotowane rozwiązanie. On jest godzien najwyższej chwały. Chwała Jezusowi. A więc on przyjął na siebie grzech całej ludzkości i za te grzechy umarł na krzyżu. I teraz, dzięki temu, w Chrystusie, człowiek nie utrzymuje to, na co zasłużył, ale to, na co nie zasłużył. I to jest najprostsza definicja łaski. Oczywiście ta definicja łaski jest bardziej złożona, ale to najprostsze znaczenie. Człowiek nie otrzymał to, na co zasłużył, ale otrzymał to, na co nie zasłużył. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. Czytamy tak. Może otwórzcie to i razem to przeczytamy. Macie to? Możemy czytać? To przeczytajmy. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc ten fragment, jeden wiersz, to jest można powiedzieć, pigułka Ewangelii. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest to, na co sobie każdy zasłużył. Lecz darem łaski Bożej. My nie otrzymujemy to, na co sobie zasłużyliśmy. Lecz w Jezusie Chrystusie otrzymujemy życie. Otrzymujemy życie wieczne. To jest najprostsza definicja zbawienia. Zbawienie to jest życie wieczne, jakie Bóg nam dał. A więc to jest to, co się stało na krzyżu. A więc powtórzmy. Bóg jest dobry, Tak? Pełen miłości. Grzech jest problemem. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. Jego ofiara, to co on zrobił, tak? Ale teraz następny bardzo ważny fakt. Człowiek ten dar łaski przyjmuje przez pokutę i wiarę. Zobaczcie Ewangelia Marka, rozdział 1, 15 wiersz. Jezus rozpoczyna swoje nauczanie. I mówiąc, chodzi o Jezusa, on zaczął mówić. Zapisy ewangeliczne jakby pokazują, że to jest jakby początek jego nauczania. On rozpoczął od tego swoje nauczanie, czyli coś ogłosił. Pierwszy rozdział, 15 wiersz Ewangelia Marka i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc to jest fundament. Wszystko, co Jezus zrobił, jakby jest treścią Ewangelii. To, czego nauczał, to, co prezentował, uzdrawiał, uwalniał ludzi od demonów, przynosił ulgę dla udręczonych, rozmnażał chleb, uciszał burzę. Ostatecznie umarł na krzyżu za nasze grzechy. To jest wszystko Ewangelia. Krzyż jest sednem tej Ewangelii. I teraz Jezus mówi tak, kiedy rozpoczyna swoje nauczanie, on już jakby w tym jednym zdaniu jest zawarte to wszystko, co on uczyni. Po pierwsze powiedział, że przybliżyło się Królestwo Boże. I to Królestwo Boże przybliżyło się w jego postaci i poprzez to, co on robił, jak żył, co demonstrował. Właśnie przebaczanie grzechów, uzdrawianie, uwalnianie od demonów, uciszanie burzy, wypuszczanie jeńców na wolność, uzdrawianie zranionego serca, wskrzeszanie. To wszystko są demonstracje Bożego Królestwa. To jest Boże Królestwo. Jezus mówi, przybliżyło się Boże Królestwo. W związku z tym musicie coś zrobić. Ja powiedział te dwie rzeczy. Potrzebujecie się opamiętać, albo inne słowo, pokutować i wierzyć Ewangelii. A więc to jest nasza reakcja na krzyż, na to, co się stało w Jezusie Chrystusie. Pomimo tego, że Bóg jest dobry, jest pełen miłości i wyrazem tej miłości jest odkupieńcza śmierć Jezusa na krzyżu, to nie oznacza Jezus, my podkreślamy, Jezus umarł za każdego, ale to nie oznacza, że każdy automatycznie z automatu zostanie zbawiony. Każdy potrzebuje przyjąć osobistą postawę w stosunku do Ewangelii. A ta postawa opiera się na dwóch takich stwierdzeniach. Pokuta i wiara. Pokuta nie jest karą za grzechy. A więc nasze jakby takie rozumienie potoczne, które zostało wykrystalizowane poprzez kulturę, w jakiej żyjemy, tak? Wielu z nas doświadczało tego, że po prostu szliśmy, wyznawaliśmy grzechy i za pokutę albo jako pokutę musieliśmy zrobić to, 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 to i to. I w taki sposób utwierdza się nasze myślenie, że dzięki temu, tej pokucie, że ja to zrobiłem, że za co, jak poniosłem jakąś karę czy no, cokolwiek zrobiłem, to dlatego grzechy mi są przebaczone. To nie jest pokuta. Pokuta nie jest karą za grzechy. Karę za grzechy poniósł Jezus. Raz na zawsze. To jest bardzo ważna rzecz, której musimy jakby pilnować w swoim sposobie myślenia. Jest to wystarczająca kara za grzechy. Doskonała. Pokuta zawiera w sobie po pierwsze uznanie siebie za grzesznika, który zasłużył na potępienie. A więc Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. A więc kiedy uznać siebie. Ja mógłbym tutaj mówić o wielu czynnikach, które na to wpływają. Głoszone Słowo Boże, działanie Ducha Świętego. Te wszystkie rzeczy, jest pewien proces, ale w końcu dochodzi do człowieka ta prawda. Jestem grzesznikiem, który zasłużył na potępienie. A więc to jest pierwsza rzecz. Uznaję siebie za grzesznika. A druga rzecz, że ja podejmuję decyzję o odwróceniu się od grzesznego stylu życia i zwróceniu się do Jezusa. A więc jest taki moment. Tak? Jest mi głoszona Ewangelia. Cały ten proces. Widzicie, nie wiem, czy każdy z was został zbawiony, raz usłyszał Ewangelię, został zbawiony. Każdy z nas może opowiedzieć o procesie, który do tego doprowadził. Różne przeżycia, różne sytuacje. Kiedy się nawróciliśmy, to widzieliśmy, w tym była ręka Boża, prawda? Że przez te rzeczy przeszliśmy. Ale to wszystko miało jeden cel. Doprowadzić nas do takiego momentu. Ja potrzebuję Jezusa. Ja potrzebuję Jezusa. Ja bez Jezusa zginę. Bez Jezusa nie dam sobie rady. Bez Jezusa jestem grzesznikiem. Potrzebuję Jezusa. I ten moment, kiedy do mnie dociera, potrzebuję Jezusa i zwracam się do Niego, to jest akt pokuty. Jednak musimy też rozumieć, że pokuta nie jest tylko aktem jednorazowym. Ja mówię coś takiego, że istnieje postawa pokuty. Że my potrzebujemy nieustannie być w postawie pokuty. Na czym ta postawa pokuty polega? Postawa pokuty polega na tym, że my jesteśmy cały czas w drodze zmiany życia. Że nasze życie potrzebuje się zmienić. Tak? Potrzebujemy zmiany w swoim życiu. Tak? Na czym ta zmiana polega? Ta zmiana polega na tym, że kiedy ja zwróciłem się do Jezusa, i odwracam się od grzesznego sposobu życia, decydując się, uznając Jezusa jako Pana, jakiego Zbawiciela, to ja jestem w procesie uczniostwa. To oznacza, że jestem w procesie zmiany. I ta zmiana polega na tym, że po pierwsze, takim czynnikiem, autorytetem dla mojego życia staje się Boże Słowo. To jest bardzo ważne. Możecie nam to powiedzieć, amen? Tak? Że Słowo Boże jest teraz miernikiem dla mojego życia. I kiedy ja żyję w Bożym Słowie, trwam w Bożym Słowie, to Słowo Boże działa w moim życiu jak lustro. Działa w moim życiu jak miecz. Że Słowo Boże przynosi objawienie do mojego życia. I w tym objawieniu ja rozpoznaję cały czas sposób myślenia, w którym powinienem się zmienić, postawy, które powinienem zmienić, a również czyny, które powinienem zmienić. Słowo Boże, jeżeli Słowo Boże dociera do mnie i mi pokazuje, że żyję w jakimś niewłaściwym związku, to albo ten związek naprawiam, albo ten związek zrywam. To jest pokuta. Tak? To jest pokuta. Pokuta polega na tym, że jeżeli Słowo Boże do mnie dociera, że ja mam w kimś złe nastawienie do kogoś, to ja zmieniam to nastawienie. Jeżeli gdzieś mam fałszywy sposób myślenia, to ja zmieniam ten fałszywy sposób myślenia. A więc posłuchajcie, każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim jest miejscu duchowego rozwoju, w jakim jest miejscu duchowego wzrostu, każdy z nas musi wiedzieć, że potrzebuje znajdować się w tej postawie pokuty. To nie jest już akt, ale postawa gotowości. Że ja żyję w pokorze do Bożego Słowa. I teraz posłuchajcie, pokuta, my przez pokutę nie zasługujemy na zbawienie. My przez pokutę nie zapracowujemy na zbawienie. My w pokucie zbawienie przyjmujemy. To jest tak jakby dostrojenie radia na właściwe fale, żeby odebrać właściwe fale. Tak samo pokuta to jest dostrojenie serca, żeby odebrać falę łaski. Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. A więc Jego łaska jest niezasłużonym darem, niezależnym darem, nie możemy sobie na to zasłużyć, jednak my potrzebujemy przyjąć postawę, żeby ta łaska zadziałała w naszym życiu. Jest to postawa pokory i jest to postawa, to nastawienie pokuty. My w tym przyjmujemy łaskę. Teraz drugim czynnikiem, o którym mówiliśmy, to jest wiara. Przechodzimy do Boga pokucie i jesteśmy wezwani do wiary. Wiara to zaufanie Ewangelii. Zwróćcie uwagę, jak Jezus powiedział, opamiętajcie się albo pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Czemu mam wierzyć? Wierzyć Ewangelii. I to też jest, powiedzmy sobie, może być szersza dziedzina, ale ja chcę tutaj, w tym miejscu, jakby zawężyć się do tej istotnej sprawy, że ja wierzę Ewangelii w kwestii swojego zbawienia. Co to oznacza? To oznacza, że ja z jednej strony zgadzam się, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia, ale z drugiej strony ja wierzę, że wszystko, co do tego zbawienia jest potrzebne, zostało wypełnione i zabezpieczone w Jezusie Chrystusie. Widzicie, wiara w to też jest postawą pokuty. Dlaczego? Dlatego, że takie nastawienie jest porzuceniem fałszywego myślenia, że ja mogę cokolwiek zrobić, żeby być zbawionym. Że ja mogę cokolwiek zasłużyć na to, żeby być zbawionym. Ja muszę całkowicie zaufać temu, co stało się przez Jezusa Chrystusa, co stało się na krzyżu. I z jednej strony ja przychodzę do Boga z poczuciem grzechu, wyznaję ten grzech, ale jeżeli za tym nie idzie wiara, że krew Chrystusa mnie oczyszcza i że krew Chrystusa uwalnia mnie od winy, to ja nie przyjąłem jeszcze w pełni łaski Bożej. Ja potrzebuję pokutować i potrzebuję wierzyć. Biblia mówi, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest ten. I to jest to słowo wierny. Bardzo ważne. I odpuści nam nasze grzechy. Więc ja muszę oprzeć się wiarą. Ja muszę się też oprzeć wiarą w to, że wszystko, co na całe moje życie jest potrzebne do zbawienia, jest zabezpieczone w Chrystusie. List do Filipian mówi, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ma moc doprowadzić je aż do końca. Ja muszę wierzyć w to, że w Chrystusie jestem bezpieczny. Ja, pomimo tego, że mogę przeżywać różne walki, różne napięcia, to ja cały ciężar dotyczący swojego zbawienia oparłem na Chrystusie. To jest wiara. Oparłem na Nim. Ja przez wiarę przyjmuję i doświadczam to, co się stało na krzyżu. A więc przebaczenie grzechów. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, przeszedł śmierci do życia. Kto wierzy we mnie, nie będzie potępiony. Widzicie, nie tylko ja wierzę, że mi grzechy zostały przebaczone, ale ja też przez wiarę przyjmuję dar sprawiedliwości. Usprawiedliwienia, dar sprawiedliwości. To jest Ewangelia, tak? Jest napisane w taki sposób, że on tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił. Po co? Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc widzicie, to jest bardzo ważne, tak? Że ja muszę przyjąć, bo posłuchajcie, kiedy przychodzę do Chrystusa, to moja pozycja w Chrystusie, w Bogu, nie polega na tym, że ja się stałem trochę lepszy. Bo trochę lepszy nie zadowala Boga. I to nie oznacza, że teraz to jest nieważne, żebym ja nie wzrastał. To jest ważne i o tym będziemy mówili, tak, w kolejnych jakby etapach. To jest ważne, żebym wzrastał, ale to oznacza, że ja w tym momencie otrzymuję, jest mi przypisana w taki sposób sprawiedliwość Chrystusa, że pomimo tego, że jeszcze nie we wszystkim jestem lepszy i dobry i doskonały, ja z Bogiem mam relację. I to jest zbawienie. Posłuchajcie, to jest zbawienie. To jest zbawienie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ja w taki sposób utrzymuję coś, co jest fundamentem zbawienia. A wiecie, co tym jest? To jest relacja z Bogiem. I to jest właśnie jakby docenienie łaski. Docenienie łaski, wiara w łaskę. Co to oznacza? To oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze, zmiany w moim życiu. Tak jak nie jesteśmy w stanie sami się zbawić, to tak, żeby zmiany następowały w naszym życiu, to my potrzebujemy dostępu do Boga, dostępu do łaski Bożej. Bo innym wymiarem łaski Bożej jest nie tylko to, że to jest niezasłużony dar, ale jest to uzdolnienie, jest to zdolność do tego, żeby w naszym życiu następowały zmiany. Ale żebym ja żył w łasce Bożej, to ja nie mogę się oprzeć na swojej sprawiedliwości, ja muszę ufać temu, co się stało w Chrystusie na krzyżu i ja przez wiarę muszę przyjąć sprawiedliwość, jaka jest mi dana jako dar w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo istotne. I kolejną rzeczą, przez którą potrzebuję uchwycić przez wiarę, że jestem usynowiony, że jestem dzieckiem Bożym. I to jest wielka przemiana, zmiana naszego statusu. A więc jakby podsumowując, widzicie, kiedy mówimy o tych rzeczach, na przykład kiedy ja jako ostatnią rzecz mówiłem o wierze i o łasce, nie mówię poprzez to, że pokuta jest nieważna. Te wszystkie rzeczy współdziałają ze sobą. One współdziałają ze sobą. A więc powtarzając, Bóg jest dobry w taki uproszczony sposób, tak? Bóg jest dobry, ale problemem jest grzech. Bóg znalazł rozwiązanie z powodu grzechu i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. I to jest wyrażone w Ewangelii. Moja reakcja na to jest taka, że ja potrzebuję pokutować i wierzyć. Potrzebuję zdecydować się na zmianę swojego życia i wierzyć w tym Bogu. W każdej dziedzinie. I w dziedzinie zbawienia i wierzyć Bogu w tej dziedzinie zmiany. Że ja mogę z Nim się zmienić. Że ja mogę wzrastać. To jest możliwe. Posłuchajcie, to jest możliwe. My możemy zmieniać swoje życie. My możemy rozprawiać się z grzechem w swoim życiu. Możemy zmieniać fałszywe myślenie. Możemy rozrywać więzy, jakie na nasze życie narzucił diabeł. To jest możliwe. Zmiana jest możliwa. Bo mamy dostęp do łaski. I dlatego to jest możliwe. I to jest możliwe. I teraz ostatnia rzecz, żeby jakby dopełnić formalności, jest taka, że wierzymy, że chrzest wodny jest wyrażeniem pokuty i wiary. I oficjalnym wyznaniem, że uznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Że Go uznaje. To jest oficjalne wyznanie. Bo słuchajcie, wierzymy, że to nie jest tylko religijna forma, ale to zmienia duchowy status. To zmienia naszą duchową rzeczywistość. Jako przykład tylko podam wam taką rzecz. Wiemy, że w Starym Testamencie różne wydarzenia są obrazem tego, co się wydarzy w Nowym Testamencie. I przejście Izraelitów przez Morze Czerwone jest odniesione do chrztu w Nowym Testamencie. A więc co się stało tam? Zobaczcie, oni opuścili Egipt, wydostali się spod tyranii Faraona, ale to, co się działo, to Faraon ze swoim wojskiem gonił ich, żeby ich zatrzymać. Jakie było rozwiązanie? Morze Czerwone się rozstąpiło, oni weszli do Morza Czerwonego, Faraon z wojskiem też tam wszedł, ale morze się stąpiło i efekt jest taki. Oni wyszli, a Faraon z wojskiem nie. I to pokazuje, że zmienia się sytuacja. Że zmieniła się sytuacja. Że nastąpiło jakieś odcięcie od tego, co nazywamy światem i władcą tego świata. To miało ten wymiar. I oczywiście my wiemy, że to nie oznacza, że po chrzcie nie mamy pokus i nie toczymy duchowej walki, ale to oznacza, że w tej walce nasz status się zmienił. Że my już nie jesteśmy pod władzą, faraona, ale w Chrystusie jesteśmy, mamy autorytet i mamy zwycięstwo i możemy jako Boże dzieci mieć zwycięstwo nad diabłem i nad wszystkim, co on wnosi w nasze życie. Jego pokusami, nad jego mocą. Że już nie jesteśmy tylko niewolnikami, którzy uciekli, ale jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy Bożym narodem. A więc to jest fundament, tak? Takie fakty zbawienia. I będziemy po prostu dalej szli w dalszej części. Ale pomódlmy się teraz. Wstańmy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Chwała Tobie, Jezu.